Kochani, Bóg mówi do nas różne rzeczy. Na przykład mówi do nas: wołaj do mnie, a odpowiem ci. Albo mówi do nas: proś z wiarą, a otrzymasz. I wiecie, już tak bardzo przywykliśmy do tego, że wołamy do Niego, że prosimy Go, że oczekujemy od Pana Boga, że będzie stawał za swoim słowem i będziemy w pełni ubłogosławieni wszelką Jego łaską. I właściwie to dobrze. On sam nas do tego zachęca, a więc powinniśmy mieć taką postawę właśnie wołania do Niego, proszenia Go, posiadania takiej właśnie bliskiej relacji, nie tylko w jakichś sytuacjach ekstremalnych, trudnych, ale zawsze takiej relacji dziecko i kochający ojciec. Ale wiecie, tak sobie wymyślałem, że napisane jest, że Bóg stworzył nas na swój obraz i swoje podobieństwo. I tak sobie myślę, że również i Pan Bóg ma taką cechę oczekiwania, spodziewania się czegoś. No bo skoro my coś takiego mamy, to wierzę, że On też. On czegoś się spodziewa, czegoś od nas oczekuje. I właściwie mam takie pytanie, czego Bóg od nas oczekuje, to właściwie mamy taką gotową odpowiedź. A więc czego Bóg od nas oczekuje? Posłuszeństwa. No właśnie, to jest taka odpowiedź. Co to znaczy, że Bóg oczekuje od nas posłuszeństwa? No ktoś powie, jak to, co to znaczy? Po prostu oczekuje posłuszeństwa i koniec. No i tak, z jednej strony tak. Ale z drugiej strony, jakże szeroki temat, o ilu rzeczach należałoby powiedzieć, o ilu rzeczach należałoby wspomnieć, żeby wyczerpać temat posłuszeństwa. A więc spróbujmy troszkę zawęzić ten temat i niech taką myślą przewodnią tego, o czym chciałbym dzisiaj mówić, będzie fragment z pierwszego listu Piotra. Przeczytam dwa wersety, 14 i 15. Jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Oczekiwanie naszego Pana w stosunku do każdego z nas. Bądź święty, dlatego że ja jestem święty. Bądź święty we wszelkim postępowaniu. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego Bóg oczekuje od każdego z nas, abyśmy byli święci? Dlatego, że my mamy być Jego świadkami, mamy być Jego świadectwem. A przecież coś nieświętego nie może być świadectwem tego, co święte. Ciemność nie może świadczyć o jasności. A więc jeżeli mamy być świadkami Jezusa, świadkami Boga tutaj na ziemi, to Bóg oczekuje od nas, że będziemy święci. W innym miejscu czytamy: wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłością świata. Mówimy, że świat musi widzieć w nas Jezusa. Mówimy, że świat może poznać Boga przez nas. Ale wiecie, dzisiaj świat nie jest zainteresowany Bogiem. I dzisiaj świat nie zacznie się interesować Bogiem z własnej woli. Ktoś powie: no cóż, problem świata. Ale kochani, okazuje się, że nie. Okazuje się, że nie. Dlatego, że czytamy znowu: Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jedynego dał. A więc Bóg miłuje człowieka, nawet tego, który dzisiaj, który teraz idzie prostą drogą do piekła. Bóg miłuje tego człowieka. I kochani, my się musimy wejść w poprzek tego świata. Ten świat musi się o nas potknąć. Ten świat musi się potknąć o naszą świętość. Bo ta świętość jest świętością Boga. Nie da się nie zauważyć światłości, jeżeli się jest w ciemności. Nie da się jej nie zauważyć. Świętość to jest jasność, której nie da się zignorować. To nie jest coś, obok czego można przejść tak sobie. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I kochani, zobaczmy, co na temat świętości mówi Biblia, i zacznijmy może od Starego Testamentu. Będę czytał z trzeciej Księgi Mojżeszowej, z 19 rozdziału, od 5 wersetu. A gdy składać będziecie Panu ofiarę pojednania, ofiarujcie ją tak, aby zyskać upodobanie. Będzie ona spożywana w dniu waszej ofiary i nazajutrz, a co pozostanie do trzeciego dnia, będzie spalone w ogniu. Jeżeli by spożywano ją trzeciego dnia, będzie nieczysta, nie zyska upodobania. Wiemy, że Żydzi składali wiele różnych ofiar, różnych rodzajów ofiar. Jeden z tych rodzajów ofiar, ofiara pojednania, nie była palona. Tą ofiarę, to co przyniesiono na tą ofiarę, można było po prostu zjeść. Ale jak czytamy, to mogło być spożywane w dniu ofiary, ewentualnie nazajutrz, następnego dnia. Nie mogło być spożywane to już trzeciego dnia. I właściwie do tego momentu wszystko jest, że tak powiem, w porządku. Tak Bóg postanowił i tak było. Ale ten następny, 8 werset jest, wiecie, taki przerażający. Posłuchajcie. Ten, kto ją spożyje trzeciego dnia lub później, stanie się winny, gdyż zbezcześcił świętość Pana i wytracony będzie ze swego ludu. Dlaczego zbezcześcił świętość Pana? Czy dlatego, że zjadł tę odrobinę mięsa, czy czegoś innego? Nie. Dlatego, że nie posłuchał Boga. dlatego że przeciwstawił się Bogu, dlatego że zrobił coś albo nie zrobił czegoś, czego Bóg od niego oczekiwał. Bóg od niego oczekiwał, że po dwóch dniach wszystko to, co zostało, zostanie spalone. Tego nie będzie się spożywać. A on zrobił inaczej. Nie posłuchał Boga. Zbezcześcił Bożą świętość, dlatego że to święty Bóg ustanowił, czy dał to postanowić, czy tak postanowił, że tak się będzie robić. I przeciwstawienie się świętemu Bogu jest zbezczeszczeniem świętości. Świętości Boga. Ktoś powie, no tak, ale to było w zakonie, to było dawno. Dzisiaj Jezus Chrystus umarł za nas na krzyżu, odkupił każdego z nas, zapłacił najwyższą cenę, wypełnił cały zakon i zakon nas nie dotyczy. I to jest prawda. Ale z drugiej strony, wiecie, Bóg się nie zmienił. Bóg jest dokładnie taki, jaki był wtedy. Dokładnie taki sam. Nie stał się bardziej tolerancyjny. Nie jest taki, że dzisiaj przymyka oko na pewne rzeczy. A, dawniej to byłem taki rygorystyczny, przepis, 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 a teraz łaska. Róbcie, co chcecie. Nie. Bóg się nie zmienił. Tak samo jak wtedy, tak samo dzisiaj jest bardzo precyzyjny w każdym szczególe. Mówimy, że Stary Testament jest pewnym typem, jak cieniem, takim pokazaniem czegoś w sposób taki fizyczny, co dzisiaj ma miejsce w sferze duchowej. Zbezcześcił świętość Pana, bo nie postąpił tak, jak życzył sobie święty Bóg. Kochani, dzisiaj Bóg do ciebie i do mnie powiedział na przykład: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. I teraz, jeżeli nie robię tego, jeżeli postępuję inaczej, niż powiedział do mnie święty Bóg, no to co wtedy? Czy bezczeszczę świętość Boga? Jeżeli wtedy przestąpienie tego, co powiedział Bóg, było bezczeszczeniem Jego świętości, to pewnie dzisiaj też. W objawieniu świętego Jana w trzecim rozdziale, w liście do zboru w Sardes, czytamy takie sformułowanie: masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Może to właśnie o to chodzi. Zbezcześcił świętość Pana, został wytracony ze swego ludu. Nie żył, umarł. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Chodzę, mam imię, a więc żyję. Ale może jestem wytracony ze swego ludu, z ludu Bożego. Jestem umarły. No, przeczytajmy może cały ten fragment. Objawienie Jana, 3 rozdział. Od początku wersetu, od początku rozdziału. A do anioła zboru w Sardes napisz. To mówi ten, który ma 7 duchów bożych i 7 gwiazd. Znam uczynki twoje. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego, i upamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. To przeczytajmy, kochani, dalej z tej 3 Mojżeszowej. Kontynuujmy od 9 wersetu. A gdy będziecie żąć zboże w waszej ziemi, nie będziesz żął do samego skraju swego pola i nie będziesz zbierał pokłosia po swoim żniwie. Także swojej winnicy nie obieraj doszczętnie i nie zbieraj winogron pozostałych po winobraniu. Pozostaw je dla ubogiego i dla obcego przybysza. Ja, Pan, jestem Bogiem twoim. Nie będziecie kradli i nie będziecie się zapierali i nie będziecie okłamywali jeden drugiego. Nie będziecie fałszywie przysięgali na moje imię i nie będziesz znieważał imienia Boga swojego. Jam jest Pan. Nie będziesz uciskał swego bliźniego i nie będziesz go obdzierał. Nie będziesz zatrzymywał u siebie przez noc do rana zapłaty najemnika. Nie będziesz złorzeczył głuchemu, a przed ślepym nie będziesz kładł przeszkody, ale będziesz się bał Boga swego. Jam jest Pan. Nie będziecie czynić krzywdy w sądzie. Nie będziesz dawał pierwszeństwa biedakowi, ale też nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie sądzić będziesz bliźniego swego. Nie będziesz szerzył oszczerstw wśród ludu swojego i nie będziesz nastawał na życie swojego bliźniego. Jam jest Pan. Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan. Rzeczy, które bezczeszczą świętość Pana. A przecież Bóg powiedział: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I kochani, znowu uogólniając to wszystko, na pytanie, co oddziela nas od świętości, co ogranicza naszą świętość, możemy odpowiedzieć jednym słowem. A więc, co oddziela nas od świętości? Grzech. Grzech. Grzech oddziela nas od świętości. I w tym fragmencie, który przeczytałem, jest kilkanaście przykładów różnych grzechów, a na następnych stronach następne kilkadziesiąt. No i znowu nie będziemy mówić o wszystkich, bo jest tego bardzo dużo, ale chciałbym dziś powiedzieć o jednym. O jednym grzechu, który oddziela nas od świętości i który bezcześci świętość Pana. I jest to, tak myślę, jeden z największych grzechów, jeżeli w ogóle można taką gradację stosować, grzech mały, grzech duży. Mam na myśli mówienie nieprawdy, czyli kłamstwo. Dlaczego uważam, że kłamstwo jest jednym z największych, jeżeli będę już używał tej nomenklatury, jednym z największych grzechów? Otóż, kochani, różne grzechy nam się przytrafiają. Przytrafiają na przykład nam się grzechy, które są takimi grzechami z zaskoczenia. Ktoś coś powiedział, wyprowadził mnie z równowagi, poniosły mnie emocje i powiedziałem o jedno słowo za dużo. Potem tego bardzo żałowałem, ale to się już stało. Oczywiście to tutaj nie ma żadnego, ja nie chcę usprawiedliwiać w żadnym wypadku takiego grzechu. To nie można powiedzieć, że no, poniosły mnie emocje, mamy panować nad naszymi emocjami. Ale taki grzech, no, po prostu zdarzył się nam. Są też takie sytuacje w naszym życiu, myślę, że w waszym też, bo w moim się zdarzały, że z jakichś takich dziwnych powodów, w pewnych sytuacjach, jesteśmy jak gdyby przymuszani do grzechu gdzieś od wewnątrz. Zwłaszcza jeżeli jesteśmy czymś jakoś związani czy zniewoleni, to są to bardzo częste takie sytuacje, że gdzieś od wewnątrz po prostu jestem popychany do tego grzechu, niemal zmuszany do tego grzechu. Mam pełną świadomość, że tak się dzieje, nawet się opieram, próbuję walczyć z tym, ale w pewnym momencie po prostu ulegam i upadam. To też nie jest żadne wytłumaczenie, to też nie jest żadna jakaś... Nie mogę na przykład tego traktować ulgowo, no bo to nie chciałem, ale coś mnie zmuszało. Na to też jest rada, będziemy o tym potem mówić. Często jest też tak, no na przykład jak z pychą. Ktoś nazywa to inaczej, mówi, że to nie jest pycha, tylko to jest tam coś innego, jakoś tam to powie i dalej w tym chodzi. No ale to niezależnie od tego, jak sobie to nazwie, to tak jest, prawda? To jest to grzech. A więc są to kilka przykładów, są to takie grzechy, które jak gdyby no, dzieją się tam gdzieś odrobinkę obok nas. Albo w pewnym momencie się przestajemy kontrolować, albo gdzieś jesteśmy bezsilni i to się dzieje. Oczywiście ja nie tłumaczę tego. To jest grzech i jak powiedziałem, możemy sobie doskonale z tymi rzeczami radzić. Ale z kłamstwem jest inaczej. Wiecie, nie można kłamać podświadomie. Jeżeli wypowiadam słowa nieprawdy, to wypowiadam je z całą świadomością. Po prostu wiem, co mówię. Nie kłamię podświadomie. I dlatego właśnie uważam, że kłamstwo jest jednym z największych grzechów. Że jest popełniane w pełnej świadomości. Zobaczmy, co Biblia mówi na temat mówienia prawdy czy mówienia nieprawdy. Jeden werset już taki przeczytaliśmy. To był ten 11 werset w tej trzeciej księdze Mojżeszowej, w 19 rozdziale. I nie będziecie się zapierali i nie będziecie okłamywali jeden drugiego. Dalej pójdźmy do listu do Efezjan. To jest 4 rozdział od 24 wersetu. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Jesteśmy stworzeni według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. To skoro jesteśmy stworzeni w sprawiedliwości i świętości prawdy, to ta świętość jest czymś naturalnym w naszym życiu. Objawienie, 21 rozdział, 27 werset. I nie wejdzie do niego nic. Do niego, tu jest mowa o Nowym Jeruzalem, czyli do niego, czyli do Nowego Jeruzalem. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota baranka. A więc nikt, kto kłamie. Piętnasty werset z następnego rozdziału, ta sama strona u dołu, po prawej stronie. Potwierdzenie tej myśli. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Wiecie, czarownikiem nie można być nieświadomie. Nieświadomie też jest się... Nie można nieświadomie czynić wszeteczeństwa, nie można być nieświadomym zabójcą. Tutaj chodzi o zabójstwo jako o pewien sposób działania. I nie można też być nieświadomym bałwochwalcą. I w tym towarzystwie ci, którzy kłamią, w takim towarzystwie czarowników, wszeteczników, zabójców i bałwochwalców. Ci, którzy kłamią, dlatego że robią to świadomie, bo nie można inaczej. Nie można inaczej. I jeszcze może 21 rozdział i 8 werset. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Śmierć druga i koniec. Po śmierci drugiej już jest tylko jezioro płonące ogniem i siarką. Kochani, już po tych kilku przykładach, po tych kilku wersetach rozumiemy, jakie jest stanowisko Pana Boga względem mówienia nieprawdy, względem kłamstwa. To jest coś, co bardzo mocno oddziela nas od świętości. Bardzo mocno oddziela nas od świętości. I stawia nas w takiej, no, niedobrej, niekorzystnej sytuacji. A teraz spróbujmy się przez chwilę zastanowić, dlaczego kłamiemy? Jaki jest powód? Jaki jest powód tego, że kłamiemy? Ja nie wiem, w Biblii chyba nie ma napisanych przyczyn, dla których się kłamie, tak? Nie są wymienione, nie jest to bezpośrednio gdzieś napisane. Można to rozumieć z kontekstu. A więc to, co będę mówił, to jest w jakimś sensie no, moim rozumieniem, ale też wierzę, że wasze rozumienie tej kwestii jest identyczne. A więc jednym z powodów, dla którego kłamiemy, jest strach. To jest taki przykład, gdzie grzech rodzi grzech. dlatego że strach, sam strach jest grzechem, dlatego że Bóg mówi: nie bój się, bo ja jestem z tobą. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Ale jeżeli się boję, to przychodzą sytuacje, kiedy muszę się ratować w jakiś tam sposób. Szukam wyjść, szukam dróg, szukam możliwości i zaczynam kłamać, bo wydaje mi się, że to mnie do czegoś doprowadzi, że to mnie uratuje przed czymś. Oczywiście mogą to być takie warunki ekstremalne, na przykład zagrożenie życia. I zaczynam kłamać, bo chcę ratować swoje życie. Ale w innym miejscu czytamy: na świecie ucisk mieć będziecie. Ja rozumiem, że w to wchodzi również utrata życia. A więc na to musimy być przygotowani. Z tym musimy się liczyć, że w pewnym momencie stracimy życie dla Jezusa. I to nie powinno być dla nas niczym nadzwyczajnym. Po prostu tak mówi Boże Słowo. Dlatego, że być może, gdyby taki ogień gdzieś troszkę zapłonął i musielibyśmy przez niego przejść, to być może mielibyśmy okazję, żeby się sprawdzić. I być może to by nam wyszło na korzyść w ostatecznym rozrachunku. Dlatego, że może przyjść taki moment, gdzie nie będzie czasu na sprawdzanie się, na próbę. To będzie decyzja, sytuacja i trzeba będzie ją podjąć. Dzisiaj nasz strach dotyczy zupełnie czegoś innego, takich bardzo prozaicznych rzeczy. Na przykład boję się, aby źle nie wypaść. Aby ktoś sobie o mnie czegoś nie pomyślał. Więc próbuję coś tuszować, coś ukrywać. Próbuję kłamać w taki czy inny sposób, kreując swój obraz taki, jaki chciałbym, aby on był. Powtarzamy jakieś niesprawdzone rzeczy, które okazują się być zwykłym kłamstwem, a więc jakieś tam plotki, po co to w ogóle, prawda? I też nie można powiedzieć, że to nieświadomie. No, że gdzieś te plotki, tak, no, powiedziało mi się, czy coś. Wiecie, nie wiem, czy mieliście takie przeżycia, takie sytuacje. Ja miałem kilka razy. Kiedy zamierzałem o kimś coś powiedzieć, to była niepotrzebna rzecz, właściwie było bez sensu to mówić, to czułem niemal fizyczne takie zaciskanie szczęk. Ale wiecie, przezwyciężyłem to i powiedziałem, co chciałem powiedzieć, bo to mi pasowało. Poradziłem sobie z tym. Ohydne, prawda? Ale przecież Bóg był blisko. I po prostu, i nie to, nie tylko, że gdzieś tam mi mówił do mojego serca, mogłem nie zrozumieć, ale fizycznie wręcz to czułem. Nie mów, po co? Co chcesz osiągnąć? Ale ja wiedziałem, co chcę osiągnąć. Powiedziałem. A teraz kilka słów na temat chyba najbrzydszej formy kłamstwa. Mam na myśli manipulację. Wiecie, kiedy kłamiemy ze strachu, to nasz mózg jest odrobinę sparaliżowany, bo jesteśmy w takim zamieszaniu. Ale oczywiście nie na tyle, żebyśmy nie mogli podjąć świadomej decyzji. Nie na tyle, żebyśmy nie mogli powiedzieć prawdy. Nie na tyle. Natomiast kiedy manipulujemy, nasz umysł wznosi się na wyżyny intelektu. Wiecie, manipulacja czasem to jest taki majstersztyk. Niektórzy mówią, niektórzy nazywają manipulację socjotechniką, czy odwrotnie, czy jedno tam wchodzi w drugie. Wiecie, są kursy, widziałem takie ogłoszenie na słupie. Kursy, które uczą sztuki manipulacji. Co jest celem manipulacji? Zawsze, zawsze uzyskanie własnej korzyści, takiej czy innej. Nie ma innego celu manipulacji. A więc uzyskanie własnej korzyści w brzydki sposób, poprzez mówienie nieprawdy, półprawdy, pozostawianie kogoś w jakimś takim, w nieświadomości, w zawieszeniu, po to, żeby coś uzyskać. I do tego robione to nie tylko w pełnej świadomości, ale robione to z największym zaangażowaniem naszego intelektu, bo to nie da się tak, wiecie, byle co powiedzieć. To musi być przemyślane. To musi być spójne. I właściwie nie dziwi w takim razie sytuacja, że Bóg tych kłamców to widzi obok wszeteczników, bałwochwalców i czarowników. No bo jak inaczej? Bo jak inaczej? Inna przyczyna mówienia nieprawdy to moda. Kłamiemy dlatego, że jest taka moda. Wiecie, chciałem powiedzieć coś, nie wiem, czy się do końca ze mną zgodzicie. Jeżeli powiecie, że to jest nieprawda, nie będę się upierał. Kiedy tak obserwuję nas przez lata, to zauważam pewną prawidłowość. Mianowicie staramy się wszelkimi sposobami nie mówić wyrazu nie. Nie mówić nie. Taka moda. Zamiast tego mówimy, używamy innych sformułowań. Na przykład zobaczę, co da się zrobić. Będę o tym myślał. Szukamy takiego dobrego usprawiedliwienia, żeby tak fajnie pasowało. A czasem, słuchajcie, wiecie, co mówimy? Wiesz co? Będę się o to modlił. Ale słuchaj, jeżeli na początku tej rozmowy twoje serce było na nie, to każde z tych słów to było kłamstwo. To po prostu było kłamstwo. Ja nie mówię, że nie można używać sformułowania zobaczę, co da się zrobić, albo pomyślę o tym, albo będę się modlił. Ale zależy, co jest w moim sercu, kiedy ja to mówię. Jeżeli nie chcę powiedzieć nie, tylko coś tam mówię, no to... A Bóg mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Kochani, jaka jest rada na to, aby nie kłamać? No zobaczmy, co mówi na ten temat Boże Słowo. Efezjan, 4 rozdział. No i przeczytam początek 28 wersetu w 4 rozdziale. Kto kradnie, niech kraść przestanie. I tutaj nie jest to co prawda napisane, ale myślę, że to dobrze zabrzmi. Kto kłamie, niech kłamać przestanie. Dwudziesty dziewiąty werset brzmi tak, posłuchajcie. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. I teraz Jeżeli w tym wersecie zamiast wyrazu nieprzyzwoite słowo wstawimy wyraz kłamstwo, a zamiast tylko to, co dobre, wstawimy wyraz prawda, to ten werset będzie brzmiał tak, posłuchajcie. Niech żadne kłamstwo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko prawda, która może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosła błogosławieństwo tym, którzy jej słuchają. Prawda przynosi błogosławieństwo. W innym miejscu czytamy, że prawda nas wyswobodzi. Prawda nas uwolni. Odwrotnie jest z kłamstwem. Kłamstwo wiąże. Kłamstwo czyni nas po prostu niewolnikami. Kochani, nie musimy kłamać. Nie musimy kłamać. Możemy... Mówienie prawdy w każdej sytuacji zawsze może stać się takim sposobem na życie. Po prostu. Zawsze mówię prawdę. No, to może być czasem taki bolesny sposób na życie, to prawda, ale jakże piękny. I jakże przybliżający nas do świętości. Przynajmniej tu nie będziemy bezcześcić świętości Pana. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I kochani, zbliżając się do końca, chciałbym powiedzieć coś, z czym w pierwszej chwili, tak myślę, się nie zgodzicie, ale mam nadzieję was do tego przekonać. Otóż bycie świętym nie jest procesem. Prawda, że się w pierwszej chwili nie zgadzacie? Proszę? Właśnie. Tak myślałem. Ale spróbuję was przekonać, że bycie świętym to nie jest proces. Wiecie, ja to w ogóle uważam, że słowo proces ma bardzo ograniczone zastosowanie w chrześcijaństwie. Jeżeli jakieś procesy były w czasie życia człowieka na ziemi, to wierzę, że one w zdecydowanej większości zakończyły się 2000 lat temu na Golgocie. A dzisiaj my żyjemy w czasie łaski. Łaska jest czymś nadprzyrodzonym i ona nie wymaga czasu. Natomiast proces wymaga pewnego czasu. Jeżeli popatrzymy na Pana Jezusa, to w zasadzie w jego życiu, w jego usłudze, w tym, co robił, nie obserwujemy nic, co można by było nazwać procesem. Po prostu wszystko działo się teraz. No może takie małe procesiki. Na przykład ci trędowaci nie byli oczyszczeni natychmiast, tylko w chwilę później, jak szli. No więc jeżeli to miałoby trwać jeden dzień, jeden tydzień, jeden miesiąc, to słuchajcie, niech by trwało, ale nie dłużej. I teraz popatrzmy. Jest w Biblii parę takich miejsc, gdzie są używane słowa dążcie, starajcie się, usilnie się starajcie. Z całą pewnością chodzi tutaj o coś, co dzieje się w czasie i na pewno można powiedzieć, że chodzi tutaj o pewien proces. Ale znacznie częściej używane są takie słowa jak jesteście solą ziemi, światłością świata, ludem wybranym, królewskim kapłaństwem i tak dalej. Prawda? Albo inne słowo, bądźcie. Ale bądźcie teraz, nie jutro. Teraz bądźcie. I teraz dlaczego ta świętość nie jest procesem? Wiecie, dlatego nie jest procesem, bo stwierdziliśmy przed chwilą, to znaczy nie wiem, ja stwierdziłem, ale myślę, że zgodzicie się ze mną, że od świętości odgradza nas grzech. Natomiast odwracanie się od grzechu, upamiętanie się, to nie jest proces. To nie jest proces. Czym jest od... Tak. Tak, więc w tym rozumieniu zgodzimy się, że jest to proces. Ale ja mam na myśli coś innego. Mam na myśli tylko i wyłącznie to, o czym wiem. To, o czym wiem. Kochani, gdyby przyszło tutaj coś takiego, nie wiem, Duch Święty z taką potężną mocą, że wszyscy stanęlibyśmy i zaczęlibyśmy mówić o największych zakamarkach naszych serc. To wiecie co? Włos by się nam jeżył na głowie. Włos by się nam jeżył na głowie. Ile tego jest? Słuchajcie. Nie wiesz o tym? No przecież wiesz o tym. Przecież wiesz o tym. O tym mówię. Co jest potrzebne do tego, aby się odwrócić od grzechu? Co potrzebne jest do tego, aby się upamiętać? Wierzę, że trzy rzeczy. To nie są trzy kroki do. Są takie trzy rzeczy. A więc szczere pragnienie, to jest podstawa. Konsekwentna decyzja i Boża łaska. I to załatwia sprawę. Kochani, to załatwia sprawę. I wiecie co? Jeżeli te trzy rzeczy są spełnione w moim sercu, to się dzieje z chwili na chwilę. To się dzieje natychmiast. Naprawdę. A jak ktoś nie wierzy, to słuchajcie, możemy tu poprosić. Wierzę, że wyjdzie mnóstwo osób, które opowiedzą o takich swoich przeżyciach, gdzie z chwili na chwilę zostali uwolnieni ze strasznych grzechów. Nie trzeba było długo czekać. Nie trzeba było... Wiecie, to był moment. Musiałem coś robić, a za chwilę byłem wolny. Byłem do czegoś przymuszany tak, że sobie nie radziłem. A w następnej chwili nie było żadnego przymusu. Byłem wolnym człowiekiem. To nie jest proces. To nie jest proces. I teraz, jeżeli odwrócenie się od grzechu, jeżeli upamiętanie się, przepraszam, nie jest procesem, to tak samo bycie świętym nie jest procesem. Bo tylko ten grzech oddziela nas od bycia świętymi. Jeżeli nie będzie w moim życiu grzechu, to po prostu będę święty. I to się może stać z chwili na chwilę, jeżeli będę chciał. Ale wiecie co? W wielu miejscach ja po prostu nie chcę. Po prostu żal mi pozbyć się tego paskudztwa, które gdzieś tam się za mną wlecze. Po prostu żal mi. Wiecie, ja wiem, że źle robię. Bo pastor o tym mówi, bo inni o tym mówią, bo nakazania się o tym mówi, bo czytam to, wiem, że źle robię. To jak już wiem, że źle robię, to zaczynam się modlić. Panie, mówią, że to jest złe. Też tak zaczynam rozumieć, że to jest złe, to zabierz to ode mnie. I wiecie co? Modlę się miesiącami i nic. Dlaczego? Dlatego, że Bóg nie zrobi niczego wbrew mnie samemu. A ja tak naprawdę nie chcę. Owszem, chciałbym, gdyby to tak może, nie wiem, ktoś mnie do tego zmusił, albo jeszcze jakoś tam, no nie wiem. To i tak pewnie by mi było żal. I w tym jest cały problem. I chcę powiedzieć ci jeszcze jedną rzecz. Jeżeli w swoim życiu zgodzisz się z czymś, że jest to proces, to będzie proces. To będzie trwało latami. Będziesz wołał, będziesz płakał i nic się nie wydarzy. I będziesz miał tak, jak wierzysz. Czyli będziesz miał proces. Ale to nie musi tak być. Nie po to Jezus umarł na krzyżu. Nie po to rozlał swoją najświętszą krew. Nie po to tam mu urągano. Nie po to przyszedł ten świat. Żebym przez 30 lat przestawał palić papierosy. Żebym przez 25 lat przestawał pić wódkę. Żebym do końca życia przestawał kłamać. Jak ma wyglądać proces odchodzenia od grzechu kradzieży? Jeden samochód w tygodniu, potem jeden na miesiąc, potem artykuły RTV, potem coś tam. Tak ma to wyglądać? Powiedzcie, jak ma to wyglądać? Kto kradnie, niech kraść przestanie. Kto kłamie, niech kłamać przestanie. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Kochani, nie musimy kłamać, naprawdę nie musimy kłamać. No może czasem będzie przykro, może czasem będzie ciężko z tego powodu. Może kogoś trzeba będzie przeprosić, może kogoś poprosić o wybaczenie. Nie wiem, no różnie może być. Może powiesz prawdę i ktoś się od ciebie odwróci, bo nie tego będzie oczekiwał. Różnie może być. Ale Bóg będzie sobie odbierał chwałę. I będę święty. I będę święty. Dlatego, że przynajmniej w tym miejscu nie będę bezcześcił świętości Pana. Jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? No co mogą nam zrobić? Słuchajcie, najgorszą rzeczą, którą mogą nam zrobić, to nas zabić. No nic gorszego już zażyć się nie może. Proszę? No, to powiedzmy porównywalna, a my będziemy żyć z tym, tak? W tym rozumieniu. Mogą zabić nasze dzieci. Ale nasze dzieci, wierzmy, też pójdą do Pana. Potem zabiją nas, to tam się spotkamy. Ale jeżeli będę kłamał, jeżeli będę kradł, jeżeli będę robił te inne rzeczy, to będę bezcześcił świętość Pana. I będę na równi z czarownikiem, wszetecznikiem, bałwochwalcą i tak dalej. No, jest wybór. Jest wybór. Mieć problemy, mieć trudności tu, na ziemi, ale mieć przychylność Pana, być świętym przed Jego tronem, widzieć uśmiech na Jego obliczu skierowany w moją stronę, albo taki wybór, albo ten drugi. Ale ktoś powiedział, że jest cena, którą trzeba zapłacić. No jest. No jest. Ale na koniec przeczytam wam taki piękny werset. Z listu do Efezjan z 5 rozdziału. Posłuchajcie, to jest 8-9 werset. Niegdyś bowiem byliście ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. To nie jest proces. To nie jest proces. Z ciemności do światłości przechodzi się od razu na mocy ofiary Pana Jezusa. To nie jest proces. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Kochani, jedna niewielka rzecz. Umiłowanie prawdy. Niekłamanie. Nie mówienie nieprawdy. Nigdy. Jest taki werset, może sobie przypomniałem, ale nie ma nigdzie on jest, ani jak to tam dokładnie było, ale może mi pomożecie. Jest gdzieś napisane, że niech wasze słowa będą tak, tak, nie, nie. Coś takiego jest, prawda? No właśnie. Jeżeli tak, to tak, a jeżeli nie, to nie. I słuchajcie, jeżeli nie będę kłamał nigdy, to myślę, że wkrótce to zauważycie. I będziecie wiedzieć, że ja nie kłamię. I wtedy, słuchajcie, w sytuacji, nie wiem, nie takiej jakiejś niedowiary, w sytuacji, gdzie wszystko będzie wskazywało na inaczej, ja coś powiem i wy będziecie wiedzieć, że to ja mówię prawdę, dlatego że będziecie wiedzieć, że ja nigdy nie kłamię. I chociaż wszyscy wokół będą mówić na przykład inaczej, bo to będzie, nie wiem, prowokacja, jakaś manipulacja, nie wiem co, to będziecie wiedzieć, że jest tak, jak ja powiedziałem, dlatego że ja nigdy nie kłamię. Pewnie, że zawsze wchodzi, jeszcze może wchodzić jakiś tam margines, że no, każdy jest człowiekiem, nie? Ale tak to wygląda. A teraz, kochani, jak jest, zobaczmy, jak jest nawet pośród nas dzisiaj. Jaką wagę przykładamy do tego, co słyszymy z ust brata i siostry? Chcielibyśmy wierzyć, bardzo byśmy chcieli, ale za dwa dni się okazuje, że minęli się z prawdą, że wiedzieli, jaka jest prawda. Powiedzieli inaczej. A jeżeli nie wiedzieli do końca, to po co to mówili? Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi Pan. I kochani, to jest dużo rzeczy oczywiście, ale może warto zacząć od tej jednej. Po prostu stanąć przed Bogiem z tym szczerym pragnieniem. Nigdy więcej nie będę kłamał. Podjąć tę decyzję, a Boża łaska wykona całą resztę. Z całą pewnością. Amen.